Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy radia internetowego, Radia Droga. Witam słuchaczy, którzy mieszkają w Wiedniu, w całej Austrii, którzy mieszkają w Polsce. Powiedziałam dobry wieczór, dlatego że dzisiaj słuchamy tej audycji w poniedziałek w godzinach wieczornych. Ale powiedziałam też dzień dobry, bo nasza audycja, można ją odsłuchać w archiwum Radia Droga i wtedy Państwo mogą ją słuchać w godzinach rannych, przedpołudniowych czy też wczesno popołudniowych. Dlatego do tych słuchaczy właśnie mówię dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję panu Stanisławowi za przekazanie nam głosu z Wiednia do naszego tutaj domowego studia we Wrocławiu. Naturalnie w tym studiu nie jestem sama, lecz obecni są współtwórcy i redaktorzy dzisiejszej audycji. A dzisiejsza audycja, proszę państwa, to nie jest zwykła audycja. To jest audycja bardzo szczególna z kilku powodów. Jeden powód to taki, że jest to poniedziałek i rozpoczął się już wielki tydzień świąteczny. Druga szczególna okazja to, że tę audycję poprowadzi ktoś wyjątkowy. Jest to zakonnik, jest to duszpasterz, jest to redemptorysta, jest to po prostu ojciec Mariusz Mazurkiewicz, który oprócz tego, że jest duszpasterzem akademickim, prowadzi rozliczne inne funkcje, ale jeśli będzie miał ochotę, to Państwu powie o tym sam. No i wreszcie jest trzeci powód szczególnej naszej audycji. Posłuchajcie proszę. Stąpiłeś z gwiazd dalekich, o królu nieba, pod nędznej szopy strzechy, gdzie wiatr zawiewa. To we Włoszech jedna z najbardziej wzruszających pieśni, jakie zostały poświęcone nowonarodzonemu Jezusowi. Giuseppe Verdi mawiał, że bez tej pastorałki Boże Narodzenie nie byłoby Bożym Narodzeniem. Jej autorem jest właśnie bohater dzisiejszej audycji z cyklu Kochamy Świętych, a jest tą postacią święty Alfons Maria de Liguori. I to może te szczególne powody, dla których ta audycja jest niezwykła, a teraz zapraszam, aby nasi redaktorzy przywitali się z Państwem.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Droga. Maria.
Krzysiek wita wszystkich słuchaczy Radia Droga.
Szczęść Boże, Hania.
Szczęść Boże, Rolandu.
Ojciec Mariusz Mazurkiewicz, dobry wieczór.
Barbara Lisowska i przekazuję głos już prowadzącemu dzisiejszą audycję. Zapraszam, Ojcze Mariuszu.
Dziękuję, Basiu, za to piękne powitanie. Może trochę takie na wyrost i nie spodziewałem się takiego. Tak zakadziłaś tutaj, że nam ciężko oddychać tutaj w studiu we Wrocławiu. No ale jakoś może to przetrzymamy, damy sobie radę.
Przecież to jest prawda. Ojciec jest duszpasterzem akademickim, jest zakonnikiem, jest redemptorystą i pełni jeszcze inne funkcje.
Kim jestem, to jestem, ale skupiamy się na temacie dzisiejszej audycji. Przede wszystkim święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów i dlatego też, no, ponieważ jestem członkiem tego zgromadzenia od 26 lat, formalnie oczywiście od złożenia ślubów to troszeczkę mniej 23, to jestem takim odpowiedzialnym za dzisiejszą audycję, przynajmniej za tę pierwszą część. I cieszę się, że poświęcimy, dlatego że 150 lat temu, 21 marca 1871 roku, święty Alfons de Liguori, czy po prostu święty Alfons Liguori, tak jest najprościej mówić, czy święty Alfons, został ogłoszony doktorem Kościoła. Doktorem najgorliwszym. Każdy doktor Kościoła ma taki swój przydomek. Jak prześledzimy listę tych doktorów Kościoła z wszystkich wieków, to możemy to właśnie wszystko znaleźć. Papież, błogosławiony już papież Pius IX, już po zakończeniu Soboru Watykańskiego I, w uznaniu zasług świętego Alfonsa, ale nie chodzi o założenie zgromadzenia redemptorystów akurat, ale zasług dla wiedzy chrześcijańskiej, wiary chrześcijańskiej, dla propagowania także głoszenia Ewangelii i także no, dlatego, że wielu ludzi karmi się także i karmiło się wtedy duchowością świętego Alfonsa, ogłosił go właśnie doktorem Kościoła. Tytuł doktor Kościoła przysługuje właśnie ludziom, którzy położyli wielkie zasługi, których nauczanie, duchowość, modlitwa, dzieła wywarły wielki wpływ na życie Kościoła i na doktrynę katolicką. Na przykład takim doktorem Kościoła jest święty Augustyn, czy święty Ambroży, to ze starożytności, święty Tomasz z Akwinu, czy święty Bonaventura ze średniowiecza, z nowszych czasów na przykład właśnie święty Alfons Liguori, ale także na przykład święta Teresa Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od Krzyża, czyli Edyta Stein, tutaj właśnie z naszego Wrocławia, czy święta Teresa od Dzieciątka Jezus na przykład. Święty Alfons to jest może trochę imię, które w naszym kraju nie jest takie popularne. Było kiedyś popularne. Nie wiem, czy sobie na przykład zdajecie sprawę, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko z chrztu miał imię Alfons. Ale ponieważ to imię Alfons, no wiemy, jest takie, że negatywny ma pewien wydźwięk taki i dla niektórych ludzi mogłoby być śmieszne, to gdy wstępował do seminarium, to przełożeni poprosili go, żeby zmienił imię po prostu na Jerzy. A mamusia właśnie czytała dzieło świętego Alfonsa, Uwielbienia Maryi, pani Marianna Popiełuszko i właśnie dlatego tak został ochrzczony święty, jako patrona miał właśnie swojego świętego Alfonsa Liguori. Ale przejdziemy do rzeczy, może do życiorysu świętego Alfonsa. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę zapoznali się z tą postacią, trochę również porozmawiali o tym, co robił święty Alfons, to znaczy jak pracował, jaką metodę misyjną na przykład stosował, na czym mu zależało, jaka jest jego duchowość i dlaczego w końcu również święty Alfons jest doktorem Kościoła i patronem moralistów, teologów moralistów. To znaczy tych, którzy zastanawiają się, nie tylko zastanawiają się, ale odczytują w Ewangelii właściwie jak należy postępować, jak chrześcijanin powinien postępować. I mam nadzieję, że święty Alfons przez tę audycję stanie się nam nieco bliższy.
Chciałam jeszcze dodać, że oprócz tego, że święty Alfons został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego, to jeszcze w 1950 roku Pius XII ogłosił go patronem spowiedników i moralistów.
Dokładnie.
Jest również patronem prawników.
Dokładnie. To myślę, że wyjdzie nam z życiorysu, który może zaczniemy, poprosimy Hanię o przedstawienie takie w skrócie życiorysu świętego Alfonsa. Żebyśmy sobie dobrze go umiejscowili, a zarysujemy także i szerszy kontekst czasów, w których przyszło mu żyć. I kościoła, który wtedy funkcjonował też.
Święty Alfons urodził się w 1696 roku Marianella koło Neapolu. Był pierworodnym synem w takiej szlacheckiej rodzinie neapolitańskiej i otrzymał bardzo takie mocne wykształcenie, taką formację bardzo cenną, ponieważ studiował na uniwersytecie i tam uczył się języków klasycznych, ale i nowożytnych. W wieku 16 lat skończył studia z tytułem doktora obu praw.
Czyli prawa świeckiego i kościelnego.
Tak. I wtedy rozpoczął swoją działalność jako adwokat. Był bardzo takim poszukiwanym adwokatem, ale swoją karierę zakończył, ponieważ przegrał sprawę, która była bardzo ważna, a tą sprawę przegrał w związku z tym, że została uknuta intryga przeciw niemu i ją przegrał. W związku z tym odszedł od swojego zawodu, czyli zawodu adwokata i wstąpił do seminarium. Oczywiście ojciec jego bardzo był przeciwny temu, żeby studiował, znaczy był w seminarium. Ale on pozostał tam, ukończył to seminarium i w wieku 30 lat został wyświęcony na kapłana. Pierwsze swoje prace, takie kapłańskie, duchowe, spełniał w kościele, w pierwszej parafii w Neapolu. I tam oprócz takich zwykłych tych posłów kapłańskich, on jeszcze zajmował się tą najbiedniejszą młodzieżą, tymi ludźmi spoza marginesu, biednymi, znajdującymi się w Neapolu. Dla nich też stworzył takie, dla tej młodzieży, która nie mogła, no błąkała się, tak? Ale dla nich stworzył takie kaplice wieczorne. I ta młodzież je organizowała, ale w tym wszystkim też pomagali im ludzie świeccy. Trzeba zaznaczyć też, że umierając, Alfons, kiedy umarł, 72 takie kaplice wieczorne istniały, a w tych kaplicach było zgromadzonych ponad 10 tysięcy członków. W 25 roku, 1725 roku, zapisuje się do Stowarzyszenia Misji Apostolskich, w którym stopniowo zdobywa misjonarskie doświadczenia. I wraz z innymi kapłanami podejmuje okresowe misje w małych ośrodkach graniczących z miastem i w różnych wioskach Królestwa Neapolitańskiego. Wtedy też bardzo dostrzega potrzebę, że wszyscy ci ludzie, którzy są poza granicami, jakby są zostawieni sami sobie, i nie mają dostępu jakby do Słowa Bożego, nikt nie mają dostępu do sakramentów. W związku z tym on dostrzega taką potrzebę, żeby te misje nie były sporadyczne, żeby nie były jednorazowe, bo to do niczego nie prowadzi. Że trzeba się tymi osobami w jakiś inny sposób zaopiekować. Zmęczony nadmierną pracą apostolską w maju 1730 roku wraz z kilkoma przyjaciółmi, kapłanami postanawia spędzić pewien czas w pustelni Santa Maria dei Monti w pobliżu Scala.
To jest koło Neapolu i to jest, otwiera się tutaj nowy rozdział w życiu świętego Alfonsa. I myślę również, no na pewno dzięki temu i w moim życiu, dlatego że święty Alfons, gdy tam przebywa, mieszka w tej miejscowości Scala, to jest nad Zatoką Amalfitańską, powyżej Zatoki w Amalfi. Kto był w tamtych okolicach, to wie, jak tam jest pięknie i cudownie. To spotyka ludzi, którzy nie znają Pana Boga. To znaczy, mieszkają przecież w Królestwie Chrześcijańskim. W miejscowościach, miasteczkach, wioskach również jest bardzo dużo księży, zakonników i zakonnic. Bardzo dużo. To jest związane z ówczesną strukturą społeczeństwa, dlatego że gdy majątki szlacheckie nie mogły być dzielone pomiędzy tak wielką ilość dzieci, która była w rodzinach, więc pierwszy syn to dziedziczył, drugi syn szedł do wojska, trzeci, czwarty, piąty to tylko do zakonu. Jakaś kariera kościelna być może ich czekała. Córki, na ile rodziców było stać? Pierwsza, druga, to za mąż pójście, żeby można było dać wiano, tak żeby według przepisów i zwyczajów to wszystko było zachowane. Ale co zrobić, jeżeli tych córek jest więcej? To oczywiście daje się mniejsze wiano i wysyła się do klasztoru. I w klasztorach było bardzo wielu zakonników i zakonnic, którzy byli ludźmi nieszczęśliwymi. Po prostu, bo to był sposób na upchnięcie nadwyżek demograficznych społeczeństwa, zwłaszcza tej warstwy szlacheckiej, która posiadała. Bo wiadomo, nie chodziło tu akurat o biednych ludzi. Ale przecież ci ludzie są szlachcicami, oni nie będą szli gdzieś tam do biednych ludzi. Oni będą się modlić na książce, z książki, tak się mówiło dawniej, czyli będą się modlić, będą zasiadać w chórze, a ci, którzy są z niższych warstw społecznych, z tak zwanego drugiego chóru, będą im usługiwać, gotować, sprzątać, prać i tak dalej, i tak dalej. W dobrym tonie było również tak w pałacach szlacheckich, żeby mieć swojego księdza. Co z tego, że to był kościół, że był kościół parafialny? Oprócz tego było jeszcze kilkanaście innych kościołów ufundowanych przez bogatych ludzi. Ale w swoim pałacu też się miało kaplicę, miało się właściwie księdza na swoje usługi. Więc nadwyżka duchowieństwa to nie jest zdrowy objaw działalności kościoła. I tak właśnie było w XVIII wieku w Królestwie Neapolitańskim. A obok tego nadmiaru, można powiedzieć, powołań, to są ludzie, zwłaszcza kobiety, to były klasztory kontemplacyjne. To oni nie wychodzili, oni nie to, że pomagali, gdzieś jakieś przedszkola zakładali, ochronki. To jeszcze nie ten czas. Żyli ludzie, którzy o Panu Bogu niewiele wiedzieli, tak jak właśnie w górach, w Skala, którzy nawet ledwo potrafili się przeżegnać. Podobno byli kiedyś ochrzczeni, tyle wiedzieli. I święty Alfons ich spotyka. Zaczyna sobie zdawać sprawę. To tam, w Neapolu, w innych miejscowościach królestwa jest tak wielu kapłanów. Oczywiście robił coś dobrego dla ludzi. Choćby te wymienione przez Hanie kaplice wieczorne w Neapolu, gdzie przychodziło wielu ludzi po pracy, wieczorami właśnie zmęczonych, aby słuchać o Panu Jezusie, słuchać Ewangelii, uczyć się modlitwy, uczyć się życia chrześcijańskiego. Ale przecież może wykonywać te prace kto inny. I święty Alfons postanawia wtedy do tych ludzi pójść, zostawić ten Neapol, zostawić ten świat, powiedzmy centrum, jeśli tak można powiedzieć, metropolię, i udać się na biedne wioski, aby głosić Ewangelię. Drugim, można powiedzieć, takim powodem czy znakiem tego, że to zgromadzenie redemptorystów ma powstać, jest życie, działalność błogosławionej Marii Celeste Crostarozy, redemptorystki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale również istnieje zakon redemptorystek i on jest o rok starszy od redemptorystów. To jest zakon klauzurowy. Siostry ubierają się w takie charakterystyczne, czerwone, bordowe habity. I w Polsce na przykład mają klasztor w Bielsku Białej. I tam istniał właśnie klasztor wizytek, czy urszulanek takich kontemplacyjnych właśnie w Skala. A święty Alfons, spotykając się z nią, usłyszał także o jej objawieniach, które miała. To znaczy właśnie takie i przekazane przez Pana Jezusa, jakaś taka głęboka prośba do tego, żeby pójść do tych ludzi, żeby głosić, żeby opowiadać o Bożej miłości. Nie tyle o wymaganiach, o surowości Ewangelii i o tym, jak człowiek zostanie potępiony, bo to za chwilę będzie także w duchowości świętego Alfonsa, o tym powiemy, ale właśnie o tym, jak Pan Bóg kocha człowieka, jak Panu Bogu na tym człowieku zależy, I że ten człowiek może żyć z Panem Bogiem. I tak 9 listopada 1732 roku powstaje Zgromadzenie Redemptorystów. Jest 5 ludzi, kapłani, świeccy także tutaj są, z czego po kilku miesiącach okazuje się, zostaje sam święty Alfons i jeden brat zakonny. Bo każdy miał pomysł, swój pomysł na swoje zgromadzenie zakonne. Bo w dobrym tonie również było w tamtym czasie, żeby wstąpić do jakiegoś zgromadzenia zakonnego albo założyć sobie zgromadzenie zakonne, być jego kierownikiem, dyrektorem duchowym. Stąd się bierze w Zgromadzeniu Redemptorystów na początku, co trochę ciąży świętemu Alfonsowi, ale poddał się tym zwyczajom tak zwany dyrektor duchowy, taki biskup Falkoja, który prowadził świętego Alfonsa, który może nie do końca też wszystko wyczuwał intuicję świętego Alfonsa, ale to było w dobrym tonie i każdy zaczął ciągnąć swoją stronę. Święty Alfons nie chciał przywiązywać się do miejsca, a niektórzy chcieli na przykład założyć szkołę albo właśnie mieć jakiś ładny kościółek i klasztorek, gdzie będzie się spokojnie żyło.
Czyli wygodnie, tak?
Czyli wygodnie. Święty Alfons nie zakłada klasztorów, zakłada domy. Domy. Ja nie wiem, jak czasem tutaj widzicie we Wrocławiu, my mówimy, ludzie mówią, idziemy do klasztoru, tam przy kościele jest klasztor redemptorystów. W sumie tak naprawdę to my nie mieszkamy w klasztorach. Zobaczcie, jaki tam jest napis. Tam jest napisane dom zakonny. Dom zakonny. My nie mieszkamy w klasztorach, bo klasztor sugeruje już to, że my tu osiądziemy i my tu zostaniemy po prostu już na wieki. Będziemy mieli właśnie miejsce, do którego jesteśmy niezależnie od okoliczności, niezależnie od potrzeb Kościoła i potrzeb głoszenia Ewangelii, będziemy do niego przywiązani. A chodzi o to, żeby właśnie pójść w różne
miejsca.
Dlatego
tak często po 3-4 latach
zmieniają nas?
Zmieniają i parafianie się przyzwyczajają do jednego czy drugiego chcieli, kapłana.
No, bo byście chcieli mieć księdza na własność. To tak się nie
tak,
da.
Tak, dokładnie. Chyba tak jak wtedy tamci ludzie, co mieli w tych swoich zamkach.
A właśnie oni...
księdza na własność.
Może tak być.
I my się przyzwyczajamy, znaczy parafianie się przyzwyczajają. Nagle już koniec, my musimy już żegnać kwiaty, jakieś podziękowania i przychodzi zupełnie nowy kapłan i wszyscy
i znowu się
patrzą,
będziemy przyzwyczajać.
I znowu się przyzwyczajają do nowego zakonnika. I to ale... chyba nie jest dla nas najlepsze, no ale rozumiem.
Nie, ja uważam, że to jest bogactwo, bo każdy wnosi coś nowego.
Ja się zgadzam z Marysią, że to jest bogactwo i jest pewna dyspozycyjność dla Ewangelii. Nie chodzi tyle, jeżeli w jakimś miejscu, idea jest taka, jeżeli w jakimś miejscu potrzeby są zaspokojone już, to trzeba iść dalej. I to właśnie jest od świętego Alfonsa. Powodem założenia Zgromadzenia Redemptorystów nie jest to, żeby osiąść w klasztorze i upodabniać się teraz do Jezusa. Teraz będziemy tak wypracowywać cnoty, tak się będziemy ćwiczyć, umartwiać, biczować. To oczywiście niech będzie, oczywiście wszystko. Że potem będziemy już tacy podobni do Pana Jezusa, że już tylko nas w obrazek oprawić i powiesić na ścianie. Tylko powodem są to, co też również zasygnalizowała Hania, są ci biedni i ubodzy. Ubodzy i opuszczeni, którzy żyją w Skala, wtedy właśnie i w innych miejscach, do których trzeba iść i głosić Ewangelię. Święty Alfons, dla niego inspiracją były słowa, i my do dzisiaj bardzo często jakoś w swojej duchowości powtarzamy, słowa z Pana Jezusa z Ewangelii świętego Łukasza w Nazarecie, w synagodze. Jezus rozwija księgę proroka Izajasza, to jest 4 rozdział Ewangelii świętego Łukasza i mówi tak, cytuję, Duch Pański nade mną spoczął, namaścił mnie i posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym obwoływał rok łaski od Pana. I to jest właściwie centrum duchowości redemptorystów, która bierze swoje źródło od świętego Alfonsa. Co więcej o świętym Alfonsie i jego duchowości, to teraz widzę, że Basia już stoi w bloku startowym i nam trochę powie. A potem przejdziemy jeszcze trochę do tych misji. Może troszeczkę tak nie wszystko będzie usystematyzowane i poukładane, ale jestem pewien, że nam się tu zarysuje pewna dobra taka całość.
Ja tylko tak wyłuskałam, że tak powiem, te najważniejsze części dla mnie, które do mnie przemówiły, kiedy to święty Alfons staje się właśnie jednym z największych mistrzów życia duchowego. Otóż podkreśla on prawdę wynikającą z istoty odkupienia, że każdy człowiek jest wezwany do zbawienia i do świętości. I to jest takie ważne, że często my mówimy, nie, ja nie mogę być święty, bo ja jestem grzeszny. A tutaj święty Alfons mówi, nie, nieprawda. Każdy człowiek jest wezwany do zbawienia i świętości. I ten ubogi, i ten człowiek, który robi karierę zawodową. Każdy z nas jest powołany do świętości. Jego duchowość świętego Alfonsa jest chrystocentryczna i skoncentrowana na praktykowaniu miłości. I tutaj zacytuję pewien fragment, który jest dosyć istotny świętego Alfonsa, a mianowicie szczytem naszej świętości i doskonałości jest miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Boga, naszego najwyższego dobra i Zbawiciela. Nasza miłość do Boga to odpowiedź na Jego miłość, objawioną nam w Jezusie Chrystusie. Aby kochać Boga, który nieustannie okazuje nam swoją miłość, trzeba się gruntownie nawrócić i oddać Mu się całkowicie. Z miłości do Boga wypływa miłość do bliźniego. Czyli nie możemy kochać bliźniego swojego bez wcześniejszego jakby umiłowania Pana Boga, ponieważ nie zrozumiemy drugiego człowieka bez miłości Pana Boga do mnie. I To jest, wydaje mi się, bardzo takie ważne, że miłość do bliźniego wypływa z miłości do Boga, tak, i otwarcia się na Niego. I w tej duchowości szczególne miejsce też zajmuje już Maria jako Matka Miłosierdzia, Pośredniczka Łask i nasza Orędowniczka. To może tyle.
Więc właśnie te treści, o których mówiła Basia, te takie podstawy duchowości świętego Alfonsa, potem właśnie są widoczne w głoszeniu Ewangelii, mają być. Założył zgromadzenie, które miało głosić przede wszystkim tę Ewangelię przez misje parafialne, przez misje ludowe, tak się nazywały wtedy. Nie jest to pomysł świętego Alfonsa, on istniał już w kościele wcześniej. Były różne próby także odnowienia ich. Natomiast był pewien taki moment, taki model zastały, taki stary, który jednak nie spełniał wszystkich oczekiwań. To znaczy, że w kościele centralnym, w danej parafii, w danym miejscu odbywają się misje, a wszyscy do tego kościoła mają przyjść z okolicy całej. To się nie sprawdzało, bo ludzie nie przychodzili. Odwrócenie. To nie jest tak, że misjonarze przyjechali, a wy macie przyjść, tylko misjonarze mają dotrzeć do każdego miejsca, właśnie nawet do odległego, gdzieś tam w górach, za lasem i tak dalej, gdzie żyją ludzie, gdzie jest ich wioska, do ich miejsca, aby dla nich głosić Ewangelię. I do dzisiaj tak robimy, że jeżeli nawet jest jakiś kościół filialny w parafii, czy tutaj zwłaszcza te ziemie zachodnie, Dolny Śląsk, zachodnie i północne Polski, to doskonale to widać. W każdej części parafii, jeżeli jedziemy, to są rekolekcje, są misje święte. Nawet jeżeli czasem nie zawsze da się codziennie, to żeby ci ludzie mieli także możliwość uczestnictwa. Bo na pewno nie przyjadą codziennie, albo nie wszyscy mają możliwość taką do kościoła parafialnego, aby wziąć w tych misjach udział. Wielka miłość Pana Jezusa, która porusza do tego, popycha do tego, żeby iść i głosić ludziom o właśnie tę miłość, które jeszcze nie znają, albo zbyt mało Pana Jezusa właśnie kochają. To również są słowa świętego Alfonsa. Krzysztof.
Basia tutaj właśnie zwróciła ten fakt, że najpierw trzeba pokochać Pana Boga i to się właśnie uwidacznia w Jego wielkiej, niesamowitej dobroci, łagodności, takiego ofiarowania siebie właśnie prostym ludziom. I wynika to tylko z tego, że trzeba mieć niesamowitą relację z Panem Bogiem. I zgadzam się zupełnie z Basią, że ten fakt wyłuskała, że podstawą jest właśnie rozkochać się w Panu Bogu, prosić o to łaskę. Dopiero wtedy możemy dawać to, co nam Bóg ofiaruje, możemy dać innym.
Jeszcze święty Alfons zwrócił uwagę na to, że jeżeli nawet czynimy dobro, to musimy mieć pewną intencję, że dobro nie czynimy dla samego dobra, tylko to dobro czerpiemy z miłości do Boga, czyli moją intencją, jeżeli ja pomagam drugiemu człowiekowi, chcę pomóc, to nie dlatego, żeby siebie dowartościować, czy też dlatego, że tak należy zrobić, tylko dlatego, że właśnie czerpię z miłości Pana Boga i moją intencją jest danie miłości drugiemu człowiekowi i w tej miłości właśnie pomagam drugiemu człowiekowi. Nie czynię też zła, nie dlatego, że jest zakazane prawem, tylko dlatego, że o tym mówi mi Pan Bóg.
Święty Alfons, wiemy, że założył to zgromadzenie redemptorystów, tak jak już zostało powiedziane właśnie dla misji, również po to, żeby na danym terenie potem to życie chrześcijańskie, tak jak Basia powiedziała, zostało utwierdzone. Intencją zawsze było to, żeby powrócić do danego miejsca. Żeby nie tylko powiedzieć tak, odhaczyć, żeśmy tu głosili misję i pojedziemy dalej, ale to właśnie takie powracanie do danego miejsca, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją, gdzieś mniej więcej po kilku miesiącach, czy po roku, czasem po dwóch, i nauczyć ich życia chrześcijańskiego, żeby coś zostało. Żeby mieli się z czego odbijać, nie? Nieustannie. Nawet jeżeli człowiek potem zgrzeszy, upadnie, to żeby poruszała ich serca miłość Pana Jezusa, żeby do tego wracali. Twoim był.
Wśród form modlitwy świętego Alfonsa gorąco zalecana jest przez niego praktyka nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Teraz to nazywamy adoracją Najświętszego Sakramentu. Wiele czasu temu poświęcał i bardzo zachęcał do tego, by adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prowadzi to do wielkiego wyciszenia i złączenia się z Panem Bogiem. I zaleca, aby właśnie w takiej formie modlitwy przedstawiać Mu swoje prośby, jak przyjaciel przyjacielowi.
Jest nawet taka książeczka właśnie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, dopowiem, gdzie na każdy dzień miesiąca jest jedno rozważanie, którego można korzystać i także pomagać sobie właśnie w tej modlitwie. Swego czasu bardzo, bardzo popularne i ostatnie kilka lat temu też dużo tych książeczek zostało wydane i może gdzieś tam również nam wpadło w ręce. Z takim unowocześnionym trochę językiem, żeby już nas nie raził archaizmem, tylko żebyśmy się modlili. Marysiu, o modlitwie u świętego Alfonsa.
Papież Benedykt XVI przedstawia świętego Alfonsa jako mistrza, jako nauczyciela ufnej modlitwy w czasie swojej katechezy i pisze tak, cytując świętego Alfonsa: jeśli się nie modlimy, nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia, ponieważ łaska modlitwy została dana każdemu. Jeśli nie będziemy zbawieni, to cała wina będzie po naszej stronie, ponieważ nie modliliśmy się. I dalej już Benedykt pisze od siebie. Mówiąc zatem, że modlitwa jest środkiem koniecznym, święty Alfons chciał dać do zrozumienia, że w każdej sytuacji życiowej trzeba się modlić, a zwłaszcza w czasie próby i trudności. Zawsze powinniśmy pukać z ufnością do drzwi Pana, wiedząc, że On troszczy się o swoje dzieci we wszystkim.
Święty Alfons proponuje także taki sposób modlitwy, medytacji, modlitwy myślnej, który wydaje mi się jest taki bazujący na naszym właściwie, na tym jak funkcjonujemy, jak żyjemy, jak myślimy, jak czujemy, żeby potem można było właśnie łatwiej rozważać Ewangelię czy poszczególne prawdy życia chrześcijańskiego. Wiemy, że takich sposobów rozmyślania jest wiele zaproponowanych choćby nie wiem, przez świętego Ignacego, przez świętą Teresę. W duchowości franciszkańskiej oczywiście także mamy Lectio Divina, które w ostatnich latach także zyskuje wiele na popularności. W kościele, na przykład właśnie w Polsce, czy za granicą również są rekolekcje, czy weekendy Lectio Divina. A święty Alfons proponuje rozważanie Bożej miłości w taki swój charakterystyczny sposób. Krótko powiem, może tylko właśnie stanięcie w Bożej obecności, uświadomienie sobie tego, że wszystko mam od Pana Boga, poproszenie Go o pomoc w modlitwie, która za chwilę ma być, potem odczytanie fragmentu, który mam rozważać, czy uświadomienie sobie jakiejś prawdy o Panu Bogu, czy o moim życiu, rozmyślanie nad nią, postarać się wczuć, zobaczyć sobie, gdzie jestem, co się we mnie budzi, jakie właśnie odczucia, jakie myśli pojawiają się, gdy słyszę na przykład o Jezusie, który uzdrawia, czy o Jezusie, który oddaje swoje życie na drzewie krzyża, czy zmartwychwstaje. Dziękczynienie Panu Bogu za Jego łaskę, na pewno i uwielbienie Pana Boga plus postanowienie mocne, które zostanie ogólne i szczegółowe zwłaszcza, które będzie na najbliższy czas, na najbliższy dzień czy najbliższe parę dni, które będzie mi towarzyszyło. Jeszcze raz podziękowanie Panu Bogu, oczywiście prośba i podziękowanie Panu Bogu za to, że w ogóle się mogłem modlić. To jest najprostszy sposób, oczywiście można kiedyś jeszcze zaprezentować taki rodzaj medytacji według metody świętego Alfonsa, albo także innych według mistrzów życia duchowego. Taki mi pomysł przychodzi teraz tutaj na audycję. Na gorąco. Basia oczywiście to zapamięta i wykorzysta potem. Ale wracamy do świętego Alfonsa. Święty Alfons, powiedzieliśmy o modlitwie. Wróćmy jeszcze na chwilę do życiorysu świętego Alfonsa, bo przecież jego życie nie kończy się wraz z założeniem Zgromadzenia Redemptorystów w 1732 roku, tylko potem oczywiście dalej pięknie się toczy.
Ja tylko chciałam jedną myśl taką powiedzieć, która mi się bardzo spodobała, odnośnie modlitwy. Otóż został podany przykład świętego Filipa Neri, który od pierwszej chwili po porannym przebudzeniu mówi do Boga: Panie, ochraniaj dzisiaj swoją ręką Filipa, bo jeśli nie, to Filip cię zdradzi. Bardzo mi się to podoba.
Święty Alfons wychowywał się właśnie przy Filipinach. Jego wychowawcami, spowiednikami byli Filipini i to również gdzieś tam w jego życiu też zostało.
Tak. Jeszcze dodał, ty jesteś biedny, ale Bóg jest bogaty.
Aniu, prosimy dalej. Co działo się dalej ze świętym Alfonsem?
W 1762 roku Alfons zostaje biskupem Santa Agata de Goti. Pomimo iż bardzo broni się przed przyjęciem tej służby, ponieważ mówi o tym, że on już jest w podeszłym wieku i też ma słabe zdrowie. Mimo to pełni tą służbę, ale w 1775 roku zrzeka się tego urzędu i wreszcie urząd zostaje jemu zabrany. I Alfons wraca do klasztoru redemptorystów w Pagonii, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został beatyfikowany w 1816 roku, a kanonizowany w 1839 roku.
1 sierpnia właśnie co roku przypada uroczystość właśnie świętego Alfonsa.
Wspomnienie liturgiczne.
Tak, to jest, znaczy wspomnienia w zgromadzeniu redemptorystów czy w kościołach, gdzie pracują redemptoryści, wtedy jest uroczystość, oczywiście. Więc no, święty Alfons na jakiś czas został zabrany ze swojego zgromadzenia. On to biskupstwo odczytywał oczywiście jako łaskę, nie chciał, tak jak Hania zasygnalizowała, nawet prosił Ojca Świętego, a potem mówił: Bóg wyrzuca mnie z mojego zgromadzenia. Tak się złożyło, że potem właśnie po swojej śmierci, przepraszam, po zrzeczeniu się biskupstwa do śmierci pozostawał w zgromadzeniu, chociaż nieformalnie, też muszę powiedzieć. Dlatego, że wtedy Włochy nie były zjednoczone. Były podzielone na Królestwo Neapolitańskie i obojga Sycylii, tak się nazywało, to jest na południu. Państwo kościelne oczywiście, mniej więcej tak po środku, półwyspu, i na północy różne miasta. Zgromadzenie zakonne w czasach oświecenia, kiedy takie królowały tendencje absolutystyczne w Królestwie Neapolitańskim i tendencja do tego, żeby już więcej nie tworzyć tych klasztorów, zakonów, w których ludzie się frustrują, no z jednej strony to dobra sprawa, ale z drugiej strony bardzo to też szkodziło Kościołowi. Dobre rzeczy nie mogły powstawać i nie mogły uzyskać zatwierdzenia. Istniało właściwie tylko jako stowarzyszenie kapłanów i braci, którzy się spotykali, żyli jakoś w jakichś miejscach. A w państwie kościelnym zgromadzenie uzyskało zatwierdzenie od papieża i tam mogło założyć swoje domy, funkcjonowało normalnie jako zakon, jako zgromadzenie zakonne. I dekretem, ponieważ król i papież żyli w niezgodzie, więc dekretem króla zostało skasowane to zgromadzenie w Królestwie Neapolitańskim. Znaczy formalnie, praktycznie dalej żyli, ale święty Alfons, można powiedzieć, umarł poza zgromadzeniem zakonnym. I wielka część współbraci w Królestwie Neapolitańskim i dopiero krótko po jego śmierci znowu dokonało się to zjednoczenie. To taka ciekawostka. Można założyć, a można umrzeć poza. Być wyrzuconym poza swoje zgromadzenie. Święty Alfons był bardzo gorliwym biskupem i kładł właśnie wielki nacisk na ewangelizację ludzi ubogich, na staranność w sprawowaniu kultu Bożego, liturgii. Żył bardzo ubogo, był dla wszystkich no, na pewno wzorem także takiej świętości i pasterskiej gorliwości.
Jużem dość pracował dla Ciebie, człowiecze, 33 lata na tym nędznym świecie. Pójdę do Jerozolimy, co o mnie pisano, to wszystko wykonam. Już dobiega końca me pielgrzymowanie, już teraz zawieram moje nauczanie. Już chcę sprawę zbawienia dokonać. Idźcie, ucznie moi, wieczerze gotować. Jeszcze ja raz z wami do stołu usiędę, chleb w ciało, wino w krew, mą własną przemianę. mego rozłączenia.
Święty Alfons był człowiekiem niezwykle uzdolnionym. Uwielbiał piękno. Był malarzem, był muzykiem, był również poetą i pisarzem. Ale wszystkie te swoje zdolności wykorzystywał na służbie misji ewangelizacyjne. I tego też wymaga od wstępującego do zgromadzenia.
W Kościele Redemptorystów we Wrocławiu w tej chwili możemy patrzeć na obraz świętego Alfonsa przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego, który no, jest dość szokujący, ale święty Alfons uważał, że to może prowadzić do nawrócenia ludzi. I Roland, przeczytaj proszę słowa świętego Alfonsa
przytoczone przez ojca Lorenzo Negri podczas procesu kanonizacyjnego. Namalowałem ten obraz ukrzyżowanego Jezusa, aby go można było pokazywać na konferencjach o życiu pobożnym i przed medytacjami o męce Pana. A kiedy lud zobaczy wizerunek Jezusa ukrzyżowanego, zmarłego dlań, to nie będzie się mógł temu oprzeć i nie nawrócić się. Łzy płynące z oczu tego, kto patrzy na ukrzyżowanego, pochodzą ze zranionego serca i z ukochania jego męki. A jeśli ktoś nawraca się z miłości do Jezusa ukrzyżowanego, to takie nawrócenie jest bardzo mocne i trwałe, bo strach nie może nigdy osiągnąć tego, co miłość. A gdy ktoś został pociągnięty ku miłości Jezusa, strachu już nie doznaje.
Święty Alfons jest patronem spowiedników, moralistów, jest doktorem Kościoła, doktorem najgorliwszym, tak jak powiedzieliśmy na początku audycji. Nadchodzi czas, żeby zapytać właściwie dlaczego, co takiego się wydarzyło w życiu świętego Alfonsa, czy gdzie ma tutaj swoje największe zasługi. Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć no, ponad 100 lat, czy prawie 100 lat do innego kraju, się przenieść do Francji, do XVII wieku, kiedy w kościele pojawia się taki prąd duchowy, bardzo właśnie, który potem rozprzestrzenił się na różne kraje i także przez wieki jeszcze był obecny, a właściwie można powiedzieć także do dzisiaj, także w kościele, także i w kościele w Polsce, który nazywa się rygoryzmem. Rygoryzm polegał na tym, to taki położył tutaj swoje zasługi, jeśli tak można powiedzieć, taki biskup, który nazywał się Janseniusz, jansenizm, inaczej ten prąd się również nazywa, który mówi, że właściwie dla człowieka, który jest bardzo niegodny, który jest bardzo grzeszny, właściwie prawie jest niemożliwe, żeby spotykać się tak po prostu tutaj z Panem Bogiem na ziemi i potrzeba spełnić bardzo wiele różnych warunków. Ta intencja człowieka musi być nieskończenie czysta, prawie anielska, żeby człowiek mógł modlić się, żeby mógł przyjmować komunię świętą, uczestniczyć we mszy świętej w pełni i także potem no, nazywać się człowiekiem chrześcijańskim. Właściwie te grzechy, które przychodzą, to są tak poważne, tak nas, tak osłabiają to życie chrześcijańskie, że właściwie rzadko kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Wielu ludzi szczerze przejętych właśnie tym rygoryzmem wtedy i także do dzisiaj uważa, że właściwie tylko są niektóre rzadkie momenty w ich życiu, kiedy mogą w ogóle spotkać się z Jezusem i przystąpić do Komunii Świętej. Spowiedź, no to właśnie każda Komunia Święta praktycznie musi być poprzedzona spowiedzią świętą, która staje się potem ostatecznie nieznośną torturą w życiu człowieka. Ponieważ jest to tortura, więc rzadko się do niej przystępuje, rzadko do spowiedzi, więc rzadko do Komunii Świętej, gdzie zaprzecza się tym słowom Pana Jezusa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przeciwieństwem rygoryzmu jest inny prąd, który stawia na wielką dowolność, nazywa się laksyzm, który mówi właściwie: obojętne co robisz, i tak Pan Bóg cię kocha. I takie również prądy dzisiaj również widzimy, i także i w Polsce. Nie ma problemu, możesz przystępować do Komunii Świętej, nie potrzebujesz właściwie rozgrzeszenia, nie potrzebujesz spowiedzi świętej, sakramentów. Więc święty Alfons widzi, że ani jeden, ani drugi prąd dobra nie przynosi. Ludzie pozostają ostatecznie, pozostają daleko od Pana Boga. I jedni, i drudzy. W centrum musi stać Boża miłość. I to, że Pan Bóg Jezus chce dawać siebie człowiekowi. Jeżeli ma być nawrócenie, to z miłości. Nie dlatego, że coś trzeba, że tak jest przykazanie. Nie dlatego, że kierownik duchowy zezwolił mi na komunię świętą. Niektórzy przystępowali nawet w klasztorach. Parę razy w roku tylko do Komunii Świętej, bo uważali, że nie są godni. Jeżeli ktoś przystępował codziennie do Komunii Świętej, to był uważany za człowieka bardzo, bardzo świętego, świątobliwego, a dla człowieka, który żyje w świecie, ma rodzinę i tak dalej, to jest niemożliwe po prostu. To jest praktycznie było niemożliwe. Więc święty Alfons, spoglądając na Bożą miłość, o której również było, także i nad tym, właśnie dlatego namalował tak Jezusa cierpiącego, nie dlatego, że tak był skatowany, czy odarty ze skóry praktycznie przez biczowanie, ale dlatego, że właśnie tak wydał się z miłości na śmierć dla nas, uważa, że skoro Pan Bóg tak kocha człowieka, to człowiek musi stać także w środku. Tam, gdzie jest właśnie Pan Bóg. I trzeba dla człowieka wszystko zrobić, żeby mógł żyć po chrześcijańsku. To znaczy, żeby rzeczywiście było szczere nawrócenie, ale żeby ludziom nie zamykać bramy do Pana Boga. Nie zamykać dostępu do Jezusa Chrystusa. Dlatego pisze swoje wielkie dzieło, kilkutomowe, Teologia Moralna. W świecie w teologii jest znany oczywiście głównie z tego dzieła, ale jest oczywiście jeszcze 110 innych pozycji książek o modlitwie, o życiu duchowym, zachęta do misji oczywiście, gdzie święty Alfons także przedstawia swoją naukę, ale właśnie w tej teologii, w teologii moralnej, która była podstawą nauczania w seminariach w XIX, jeszcze w XX wieku, nieraz w sposób szczegółowy, no bo taki również był czas. Były pytania o różne grzechy, czy to jest grzech, czy nie grzech, jak rozgrzeszyć, nie rozgrzeszyć i tak dalej. To co święty Alfons przedstawia, pokazuje właśnie, że z centrum stoi człowiek. Jeżeli są wątpliwości równouprawnione z jednej i drugiej strony, to znaczy jeżeli człowiek ma, zgrzeszy, czy jest grzesznikiem, czy nie jest grzesznikiem, to zawsze jest na korzyść człowieka. Zawsze jest na korzyść człowieka. Tutaj mówią o świętym Alfonsie, że nigdy nie odmówił rozgrzeszenia. Nigdy nie odmówił rozgrzeszenia. Ale nie dlatego, że święty Alfons na przykład przekroczył naukę katolicką i komuś, kto nie mógł otrzymać rozgrzeszenia, to jednak udzielił tego rozgrzeszenia. Tylko dlatego, że przez to spowiadanie, przez swoją naukę tak zapalił w tym człowieku ogień Bożej miłości, że on się dał w końcu przekonać, że rezygnuje z grzechu i udzielił rozgrzeszenia. O to by chodziło. O to chodziło świętemu Alfonsowi. I myślę, że to ojciec święty Franciszek wyraźnie o tym mówi. Również w ostatnich czasach to zostało przypomniane. Bardzo często przypomina również o tej postawie świętego Alfonsa. I wiele tych rzeczy, które są w Ewangelii Gaudium, czy nawet niektórzy tam gdzieś tam odsądzają papieża Franciszka od czci i wiary za adhortację Amoris Laetitia. Zwłaszcza tam oczywiście za ten jeden fragment, gdzie jest o rozeznaniu w sumieniu właśnie, czy moje małżeństwo jest ważne, czy nieważne i o całej działalności duszpasterskiej tutaj i rozpoznaniu tego, jeżeli się nie da tego sądownie uzasadnić, to właśnie on tutaj bazuje na świętym Alfonsie. Ja mam wystarczająco tyle zdolności w swoim sumieniu, żeby rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. Nawet jeżeli to jest oczywiście sumienie jest dobrze ukształtowane, a to sumienie kształtuje się przede wszystkim przez miłość. Oczywiście są ludzie, którzy pokazują mi Boże przykazania, to jest kolejny etap, a jeżeli to sumienie jest dobrze ukształtowane, to mam możliwość, umiejętność rozpoznania w swoim sumieniu, co jest dobre, co jest złe. I to się będzie zgadzało z nauką Kościoła wtedy. To się zgadza z nauką Kościoła. Tutaj nie tyle właśnie, przede wszystkim tym drogowskazem jest właśnie sumienie, a nauka Kościoła jest właśnie też takim bezpiecznikiem też, żeby oczywiście na tej drodze iść. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie definicja sumienia, która jest w dokumentach Soboru Watykańskiego II, została napisana przez redemptorystów. Do dzisiaj nią się posługujemy i przez jednego takiego ojca, profesora Domenico Capone, właśnie na podstawie także właśnie duchowości świętego Alfonsa i jego nauczania moralnego. Sumienie jest to takie najtajniejsze sanktuarium we wnętrzu człowieka, gdzie brzmi głos Pana Boga, który mówi, co należy czynić, a czego należy unikać. Co należy czynić, a czego należy unikać. Sumienie to nie są jakieś przykazania, przepisy z zewnątrz, ale to wypływa właśnie z wielkiej miłości człowieka do Pana Boga, który człowiek pozwolił się nawrócić Panu Bogu. Pan Bóg był pierwszy, miał inicjatywę, przejął się tą miłością Pana Boga, więc skoro Bóg jest tak mnie kocha, to ja chcę za tym Jezusem iść. I za tym, co Jezus mi podpowiada. I to jest właśnie sumienie. I wiem, co należy już właśnie czynić. I drzwi Bożej łaski, czy Boża łaska jest dla mnie szeroko otwarta, ten stół jest dla mnie szeroko zastawiony i to jest zasługa świętego Alfonsa. Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś mamy jakieś problemy dzisiaj właśnie z rygoryzmem wielkim, są tacy ludzie, również nie tylko pojedyncze, ale nieraz jakieś wspólnoty bardzo rygorystyczne, nastawione właśnie tak, surowo, koniec, nie ma. Nic więcej nie wolno, nie można. Musi być tak, jak było w takich najdrobniejszych szczegółach wszystko, nawet gdzieś tam o zwyczajach liturgicznych. Trochę są, trzeba ze smutkiem powiedzieć, nie wszystkie, ale część z nich jest przesiąknięta właśnie takim rygoryzmem. I są te wspólnoty laksystyczne, które właściwie nie ma potrzeby właściwie Jezusa, sakramentów, Kościoła. Ja sam sobie z Panem Bogiem wszystko potrafię zaradzić. Dobrym sposobem byłoby wrócić na drogę nauki świętego Alfonsa i iść taką drogą środka. Ale w centrum, wtedy w tej nauce jest i Pan Bóg musi być, i człowiek. I Pan Bóg, i człowiek, żeby nie stracić z oczu tego biednego, opuszczonego człowieka, którego może przekonać jedynie ostatecznie miłość Pana Boga. To, że komuś powiem, jakie są przykazania, to jeszcze nikogo nie przekonało. Jak ktoś chce, to niech spróbuje wyjść na ulicę w swoich rodzinach, także do swoich dzieci i wnuków i spróbować ich dalej przekonywać tym, że są Boże przykazania. Ciekawe, ile mu się uda. Może kogoś przekona. Masowo nie. Ostatecznie święty Alfons twierdzi, że jeżeli możemy zostać przekonani, to jedynie właśnie Bożą miłością.
Czyli Kościół idzie takim środkiem.
Tak, chcemy, żeby szedł środkiem, chociaż czasem odbija się od bandy do bandy też, różnie to bywa też, nie? W zależności od czasu, regionu także, więc no, święty Alfons na pewno proponuje zdrową naukę, żeby, dlatego jest patronem spowiedników, bo spowiednik również musi być, iść w tym kierunku, to znaczy pomagać człowiekowi zobaczyć miłość Pana Boga, nie jest egzekutorem, nie jest oficerem śledczym, nie jest... No, jest oczywiście sędzią, jest, ale ten ojciec, jako spowiednik, jako ojciec, jako lekarz, tego nie może zabraknąć również tutaj, nigdy. Jeżeli czasem ludzie mają problem ze spowiedzią, to nie dlatego, że te problemy są obiektywne jako takie w nich, tylko że czasem spotkali spowiednika, trzeba to z przykrością powiedzieć, który był dla nich bardzo surowy. I ponieważ widzą, że nie są w stanie spełnić tych wszystkich wymagań, więc po prostu zostawiają spowiedź, a ostatecznie potem życie z Panem Jezusem.
I mówią, jestem katolikiem niepraktykującym.
No, tak, zdarza się, tak? Ale to bardziej chyba ci, którzy bym o laksyzm tutaj posądzał bardziej także, nie?
No, ale to jest absurd.
No tak, oczywiście, że absurd. No, więc lekarstwem na to ostatecznie będzie to, co święty Alfons proponuje, to, co w sercu jego duchowości jest Boża miłość, Odkupiciel. U świętego Alfonsa, on często to jako takie hasło, motto zgromadzenia wziął te słowa z psalmu 130. Psalm zaczyna się z głębokości wołam do Ciebie, Panie, a tam są słowa u Pana jest łaska i obfite u Niego odkupienie. Copiosa redemptio. Dlatego drodzy redemptoryści nazywają się redemptoryści, bo redemptio znaczy odkupiciel. Pierwotnie nazywało się zgromadzenie Najświętszego Zbawiciela, ale potem się okazało, że takie zgromadzenie już istnieje. Ale ponieważ zbawienie nie leży daleko od odkupienia, ale również współgra z tymi treściami, które jakoś takie działanie Ducha Świętego, po tam 20 latach istnienia, mniej więcej 20 latach istnienia zgromadzenia, nazwa została zmieniona na Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, Congregatio Sanctissimi Redemptoris, i dlatego są redemptoryści. W Polsce nazywani byli również benonitami, kiedyś od kościoła świętego Benona w Warszawie, gdzie osiedlił się święty Klemens pod koniec XVIII wieku. I towarzysze pierwsi redemptoryści na ziemiach polskich. Liguorianie, właśnie od Liguori, ale zostały redemptoryści.
Święty Jan Paweł II w liście właśnie podkreśla, że święty Alfons był właśnie tym mistrzem mądrości i ojcem w wierze i pisze właśnie, że spowiednik nie może zadowalać się świętością, która ogranicza się do prostego stanu łaski, lecz powinien być przepełniony miłością, łagodnością i roztropnością. Dzięki takim cnotom spowiednik może stać się szafarzem Bożej łaski. To jest Bożej miłości. To właśnie takie podsumowanie, to co przed chwileczką powiedział nam ojciec Mariusz.
Więc myślę, że za przyczyną świętego Alfonsa tym bardziej możemy się modlić za naszych spowiedników, żeby takimi byli. Samo Zgromadzenie Redemptorystów, jeszcze na sam koniec już teraz tylko powiem, my pracujemy w około 80 krajach na świecie, jest nas niecałe 5 tysięcy obecnie. W Polsce jest polskich redemptorystów, nie tylko w Polsce, ale poza granicami Polski jest ponad 300. Pracujemy właśnie, tak jak na przykład tutaj we Wrocławiu, gdzie pracujemy jako w parafii, ale naszym takim głównym też zadaniem są misje parafialne, rekolekcje. W Polsce oczywiście jest także popularne Radio Maryja, misje zagraniczne w różnych krajach, Rosja, Argentyna, Brazylia, Albania w ostatnim czasie także, a być może jakieś nowe także i kierunki misyjne. Jeżeli ktoś zainteresowany jest Zgromadzeniem Redemptorystów, a być może jest ktoś, kto chciałby wstąpić do Zgromadzenia Redemptorystów, albo nawet tylko przyjechać na rekolekcję, żeby rozpoznać swoje powołanie, być może i do życia małżeńskiego, a może także i powołanie kapłańskie, jest seminarium diecezjalnym, albo właśnie na przykład zakonie w naszym czy w innym, zapraszamy na rekolekcję. I wszelkie informacje na temat samego zgromadzenia, także i jeszcze o świętym Alfonsie, znajdziecie na stronie redemptor.pl. Na pewno po wysłuchaniu audycji zrodziły się w nas różne myśli, być może ktoś właśnie jeszcze doczyta. Chcemy na końcu podzielić się króciutko tutaj w naszym studiu we Wrocławiu, co byśmy mogli zaczerpnąć od świętego Alfonsa, co nas nim fascynuje, co nas pociąga, co może być dla nas taką pomocą w naszym pójściu za Panem Jezusem.
No tak, wszyscy się wyrywają do odpowiedzi. Dobrze, to zacznę. Dla mnie święty Alfons przede wszystkim jest postacią niesamowitą. Słuchając nawet teraz tę audycję, odkrywam, że jest to człowiek, był rzeczywiście, który czerpał z łaski Bożej, który czerpał z miłości Bożej. Ja sobie tak pomyślałam, że chciałabym tak umiłować Pana Boga, jak właśnie zrobił to święty Alfons. I czynić wszystko drugiemu człowiekowi z miłości do Pana Boga. I z takiej wielkiej jego łagodności i dobroci.
Na mnie zrobiły wrażenia te słowa, które przeczytał Roland. Jeśli ktoś nawraca się z miłości do Jezusa ukrzyżowanego, to takie nawrócenie jest bardzo trwałe i mocne. Strach nie może nigdy osiągnąć tego, co miłość.
Dla mnie właśnie dobroć i łagodność, która wypływa z relacji z Bogiem, a konkretnie z adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Dla mnie miłość do drugiego człowieka, która wynika właśnie z dobrych, bardzo dobrej relacji z Panem Bogiem, ale też jego pracowitość taka. Popatrzmy, jak wiele w swoim życiu zrobił, a też jego zdolności piękne.
Ja czasem myślę, że jeżeli nie spełniam tych wszystkich warunków, mimo wysiłku, jaki w to wkładam, to mogę powiedzieć z całą szczerością, że nawet jeżeli nie pójdę do szczęśliwej wieczności, to będę przynajmniej narzędziem, które przyda się Kościołowi.
A ja patrzę na, przypomina mi się ślub świętego Alfonsa, żeby nie marnować ani chwili czasu. Bardzo gorliwie pracował, dlatego ten doktor najgorliwszy także. Co 15 minut, nawet jak pracował, to przerywał pracę, żeby modlić się do Matki Najświętszej. Zdrowaś Mario. To był takie też, ale to nie tylko u świętego Alfonsa, takie modlitwy kwadransowe. Kiedyś były też już u werbistów, u innych zgromadzeniach zakonnych też takie, do dzisiaj chyba nawet są. Więc to chciałbym u świętego Alfonsa jakoś naśladować i zaczerpnąć, żeby nie marnować czasu, bo czasem się zdarza. No i to mnie jakoś tak motywuje zawsze, że popatrz, co on robił.
Ojciec tu właśnie wspomniał, że był to kapłan także maryjny, o czym nie powiedzieliśmy. Tak? No, nie tylko chrystocentryczny, ale i kapłan maryjny.
Bardzo. Matka w obrazach, w pieśniach, którą także będzie jeszcze zaśpiewana ta pieśń, to w tej pieśni, no, w innych pieśniach także opowiada o wielkiej miłości do Matki Najświętszej. Matki, która kocha. On szczególnie czcił Matkę Dobrej Rady. On jeszcze nie znał Matki Nieustającej Pomocy, o tego obrazu, bo dopiero w XIX wieku redemptoryści go otrzymali. Ale ten taki rys od mocny Maryjny to pozostał do dzisiaj, oczywiście.
Tyś czysta, Tyś święta, bez grzechu poczęta, a dusza to zna, że od Ciebie już słodszej świat Matki nie ma, że od Ciebie już słodszej świat Matki nie ma. O Matko, przez słowo oświata Królowo, kto słyszał lub wie, by grzesznik odchodził bez wsparcia od Cię, by grzesznik odchodził bez wsparcia od Cię. O Matko, ma droga, wybłagaj u Boga, dla serca ten dar, by Boga kochało za miłość bez miar, by Boga
Tą starą pieśnią wchodzimy już w drugą część naszej audycji poświęconą Wielkiemu Tygodniowi, Triduum Paschalnemu. W Niedzielę Palmową świętowaliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy tłumy wiwatują na Jego cześć, wołają Hosannę Synowi Dawidowemu, ale wiemy, że Pan Jezus nie przychodzi po to, żeby być królem właśnie w tym sensie, jak myśleli wtedy ludzie witający Go w bramach miasta. Jezus przychodzi, aby oddać swoje życie. I te wydarzenia wszystkie znajdują swoje miejsce, znajdują takie spełnienie, jeśli można powiedzieć, właśnie w Triduum Paschalnym, w tych świętych trzech dniach. Triduum znaczy trzy, paschalnym od Paschy, od tego przejścia, święta Paschy, a jednocześnie Paschy chrześcijańskiej, gdzie Jezus przechodzi ze śmierci do życia, a my przechodzimy razem z Panem Jezusem również do życia wiecznego i od grzechu do łaski. Mamy trzy dni Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i potem także Wigilia Paschalna i to już jest właśnie świętowanie Wielkanocy. I o tym pokrótce, tak dla przypomnienia, a może również po to, żeby w nas też jakieś dobre natchnienia powstały, jak przeżyć ten czas, o tym teraz chcemy chwilkę porozmawiać.
Chrześcijańskie święta wielkanocne nawiązują do Paschy, jak już tak wspomniał ojciec Mariusz, największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania zmartwych w Wielką Noc. Wielki Tydzień był świętowany dopiero od IV wieku. A samo Triduum Paschalne zastąpiło Triduum Sacrum, obchodzone do 1929 roku. Pierwsi chrześcijanie świętowali Misterium Paschalne co tydzień podczas niedzielnej Eucharystii. Wielki Czwartek. Wielki Czwartek jest obmywanie nóg 12 wcześniej wybranym mężczyznom, co symbolizuje pokorę Jezusa Chrystusa i Jego poniżenie. Jest też ważne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tak zwanej ciemnicy, gdzie odbywa się adoracja w ciszy. To symbol modlitwy Jezusa w ogródcu oliwnym, w ogrodzie oliwnym i wdzięczności za ustanowienie Eucharystii. Podczas adoracji wierni wspominają ostatnie chwile Jezusa przed śmiercią na krzyżu.
Następnym dniem jest Wielki Piątek. Wielki Piątek jest, odbywa się liturgia Męki Pańskiej. Centralnym wydarzeniem jest adoracja krzyża. Ale również w tym dniu czyta się opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Wtedy czyta się to w podziale na role. Następnie kapłan wchodzi, wnoszony jest krzyż, który jest zasłonięty i kapłan poprzez słowa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, odkrywa poszczególne części krzyża. Następnie odbywa się procesyjne adorowanie krzyża. Wierni podchodzą, całują rany Chrystusa ukrzyżowanego. W tym dniu również odbywa się droga krzyżowa, taka szczególna droga krzyżowa. W naszym kościele ta droga krzyżowa odbywa się między dwoma kościołami. Między Kościołem Świętej Rodziny i Kościołem Świętej Faustyny. Wtedy jest niesiony Pan Jezus na krzyżu i rozważamy poszczególne stacje drogi krzyżowej. Nie wiemy, jak będzie w tym roku jeszcze. W związku z pandemią nie wiemy, jak będzie. Czy będziemy mogli pójść, odbyć tę drogę w taki sam sposób, jak każdego roku.
I mamy trzeci dzień Triduum Paschalnego, to jest Wielka Sobota. Właściwie Wielką Sobotę niewiele się dzieje, bo to jest dzień bez liturgii. A ktoś powie, a święcimy pokarmy przecież, ludzie przychodzą. To w Polsce. Nie wszędzie się święci pokarmy i nie wszędzie w sobotę. Czasem właśnie dopiero gdzieś w dzień wielkanocny albo w Wigilię Paschalną wieczorem po uroczystości. Więc w naszej tradycji polskiej jest to poświęcenie pokarmów, także wielu jeszcze przystępuje do spowiedzi i oczywiście jest adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie. ale cały dzień nie sprawujemy liturgii, a to, co jest wieczorem właściwie, bo dawniej nieraz odprawiano i o 13 już za dnia, ale powinno być po zmierzchu, po zapadnięciu zmroku, to już jest liturgia następnego dnia. Liturgia niedzieli wielkanocnej, czyli Wigilia, czyli czuwanie, dzień przed. Jest to matka wszystkich Wigilii w całym roku. Bo ktoś powie, Wigilia to Boże Narodzenie. Tak, ale najważniejszą Wigilią właśnie jest Wigilia Paschalna, kiedy rozpoczynamy właśnie to świętowanie tego przejścia, celebrację. Także to ta łaska Pana Boga, która wtedy z pustego grobu Jezusa rozlała się na cały świat, tutaj jest dla nas obecna, właśnie w tym momencie. To zmartwychwstanie Pana Jezusa, świętowanie jest podzielone na kilka części. Na pewno takim, co zapada zawsze w pamięć, widocznym znakiem jest to poświęcenie ognia, wnoszenie paschału zapalonego do świątyni, wyśpiewywanie hymnu uroczystego, dłuższa niż zwykle liturgia słowa, nawet wspólnie z Ewangelią z 9 czytaniami, liturgia chrzcielna, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bo nasz chrzest właśnie bierze swój początek w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a potem dalej liturgia eucharystyczna i procesja rezurekcyjna. W części kościołów ona jest na zakończenie Wigilii Paschalnej, a w części jeszcze dawnym zwyczajem następnego dnia rano, to jest tak zwana ta rezurekcja, którą na pewno wszyscy znamy. No i oczywiście zwyczajowo w wielu rodzinach także jest tak zwane śniadanie wielkanocne, kiedy można wspólnie ucieszyć się właśnie ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Te dni Triduum Paschalnego to oczywiście także i dni takiej wytężonej modlitwy, pokuty. Wielki Piątek to jest dzień postu ścisłego, tak jak w Środę Popielcową, ale można rozciągnąć również post w wymiarze jakoś uznanym przez siebie, można także i ścisły, na te właśnie 3 dni Triduum Paschalnego. To jest tak zwany post paschalny, czyli od mszy Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek, aż do Wigilii Paschalnej. To jest msza, to jest, przepraszam, post paschalny. W wielu miejscach na świecie przewidziane jest, że Wielki Czwartek, przed południem jeszcze, sprawowana jest tak zwana msza święta Krzyżma. Wtedy biskup miejsca w katedrze, ale to jest możliwe właśnie dla kapłanów również, żeby dojechali na ten dzień. Czasem to się dokonuje kilka dni przed, bo są tak rozległe diecezje, że to jest niemożliwe, albo w innym stosownym terminie. Święci oleje, które potem są używane do sprawowania sakramentów świętych. Pierwszy to jest tak zwany olej chorych, czyli sakramencie namaszczenia chorych. Drugie to jest olej krzyżma świętego, używany w czasie chrztu świętego, bierzmowania i w czasie święceń kapłańskich. I trzeci olej to jest olej katechumenów, który w Polsce jest rzadko używany. On jest używany także w czasie chrztu świętego, a zwłaszcza w czasie chrztu dorosłych. I kapłani w ten dzień odnawiają także swoje przyrzeczenia chrzcielne, bo Wielki Czwartek wspominamy także ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mamy już zarys liturgii Wielkiego Tygodnia, znaczenia poszczególnych dni, także obrzędów liturgicznych, ale wiadomo, że to nie wystarczy dla przeżycia Wielkiego Tygodnia. Trzeba się także osobiście zaangażować. Na pewno słuchacze Radia Droga mają wiele takich refleksji, wspomnień także z dawniejszych lat, dzieciństwa, młodości, a może i ostatnich całkiem, gdzie udało się tak bardzo, bardzo głęboko i z Panem Jezusem przeżyć te dni męki, śmierci i zmartwychwstania. My tutaj w studiu także chcielibyśmy się podzielić naszym przeżywaniem liturgii Wielkiego Tygodnia i tych najważniejszych dni.
Okres Triduum Paschalnego dla mnie jest bardzo ważny. Wyniosłem to z domu rodzinnego. Ten czas to był czas świętowania. Ograniczało się w tym czasie wszystkie prace. Dużo czasu poświęcało się na adorację grobu Pańskiego, przygotowanie do liturgii. Był to czas wyciszenia, czas milczenia, czas postu. Nie tylko wstrzemięźliwości od pokarmów, ale przede wszystkim cisza i zaduma. Pamiętam to z domu rodzinnego. Teraz jest trudno zachować ten charakter taki właśnie wyciszenia, ale zawsze wracam do tego i staram się tak żyć.
Moim wspomnieniem, zwłaszcza z Wielkiego Piątku, jest zawsze ta adoracja krzyża. W moim kościele parafialnym w małej miejscowości to było bardzo dużo ludzi. Kościół nieduży, wielki ścisk i tłok. Nigdy nie rozumiałem jako dziecko, dlaczego ci ludzie tak się tłoczą i chcą do tego krzyża podejść. Na pewno to jest odbicie jakiejś tradycji i przekonania, że trzeba być w ten Wielki Piątek i ucałować krzyż, ale potem zacząłem sobie zdawać sprawę, że to jest jakiś wyraz również głębokiej wiary w to, że, no, że Jezus jest Zbawicielem. Jego męka przynosi uzdrowienie i trzeba dotknąć ran Pana Jezusa. Chciałoby się oczywiście oglądać takie tłumy. Nie życzę takich przeżyć. Może mieliśmy też w naszych parafiach rodzinnych jako dzieci ściśnięci. Mama gdzieś tam nas ciągnąca, bo nie zdążyła nas zabrać z pomiędzy ludzi, którzy nam zostawcie moje dziecko i tak dalej, tam nie, bo zgnieciecie. Ale na pewno to było odbicie tego, że jest to coś bardzo ważnego. I to tak dostało mi do dzisiaj to przekonanie, że no, to świętowanie jest ważne nie dlatego, bo tak trzeba, tylko dlatego, że Jezus daje miłość.
W moim domu też bardzo zwracaliśmy uwagę na Triduum Paschalne. Wtedy właśnie wszelkie, tak jak Krzysiu tu mówił, że wszelkie prace tak planowaliśmy, żebyśmy zdążyli pójść na wszystkie uroczystości. Bardzo od kilku lat, to już wspominałam wcześniej, że odbywa się Droga Krzyżowa Międzyparafialna. I to jest przepiękne dla mnie, przepiękne przeżycie, bo wtedy idziemy ulicami i niesiemy Pana Jezusa. I wtedy na nowo jak gdyby przeżywamy tą Jego mękę.
Ja słuchając tych wszystkich wypowiedzi jestem o tyle w sytuacji trudnej, że ja mam przepuszczone 45 lat kontaktu z Kościołem. I w tej chwili, kiedy już tak sprawnie się nie czuję z pamięcią, to jest mi trudno to wszystko ogarnąć, ale nie ma już jak gdyby innej drogi. Tym bardziej, że to jest, wróciłem do Kościoła, to jest zdaje się 2006 rok, kiedy miałem takie najście złych sił na mnie, że już wiedziałem o tym, że jak się nie złapię chociażby tej krawędzi, to wpadnę w to, może zwariuję, może nie wiem jak to określić, w każdym razie to było starcie się z otchłanią, coś strasznego, to się nie da, bo się staje człowiek wtedy obcy sam sobie. No i od tej pory po prostu mam taki respekt, także jak tutaj mówiliśmy o miłości, a nie o strachu, który kieruje, który blokuje właściwie wiarę, to ja z kolei po prostu złapałem się koła ratunkowego i staram się nadążać za sprawnymi, że tak to powiem, ale to wymaga takiego wysiłku, którego nie umiem po prostu nawet sformułować, dlatego że mam chorobę, która postępuje i tak się z nią muszę wlec, a trzeba jeszcze myśleć o wielu innych sprawach. Ale Bogu dzięki mam to koło ratunkowe. I doskonałe grono, które mnie w tym wspiera, bo bez tego po prostu bym nie umiał zorganizować siebie w porządku katolickim. A nie mam, w domu nie mam wsparcia w sumie. Tak jak to było przy rodzicach, gdzie reżim ojca jak gdyby odcinał od Kościoła. Także matka mnie tak wypychała tylko tam gdzieś, żebym uczestniczył w świętach również poprzez obecność w kościele. Babka ze strony ojca wymusiła, żebym przystąpił do pierwszej komunii. No i po prostu później były jeszcze jakieś takie konflikty, które mnie od kościoła odsunęły. No i to po prostu nie da się wytłumaczyć, bo w tym czasie, kiedy wróciłem do Kościoła, miałem wiele różnych widzeń, które stworzyły sytuację takiego zwodniczego filmu chyba, że jest ta druga strona zwierciadła i nie dać się zwieść swoim odbiciem w tym zwierciadle, tylko umieć je w jakiś sposób pokonać. I chwała Panu.
Chwała Panu.
Jeśli chodzi o mnie, to Triduum Paschalne dziś jest dla mnie najważniejszym świętem, jakie jest w ogóle w Kościele. Ale podobnie jak u Rolanda, nie było tak u mnie od razu. Wprawdzie wychowałam się w rodzinie katolickiej, to jednak ta wiara była może trochę inna. Dla mnie najważniejsze święta to były oczywiście święta Bożego Narodzenia, natomiast chyba świąt Wielkanocy do końca nie rozumiałam. Zrozumiałam te święta dopiero w momencie, kiedy nastąpiło, tak jak u Rolanda, u mnie nastąpiło to nawrócenie do Pana Boga. Wtedy już byłam dorosłą osobą. Cieszę się tylko, że to nawrócenie nastąpiło właśnie w moim kościele, w tym kościele parafialnym, w którym od samego początku zaistniałam. I ten kościół jest dla mnie i ojcem, i matką, i jest czymś bardzo ważnym. I te święta właśnie teraz, te święta paschalne, święta wielkanocne, stały się dla mnie źródłem życia, bo zaczynam rozumieć, czym jest męka pańska. Nigdy jej nie zrozumie do końca, naturalnie, że tak, ale przynajmniej staram się wejść w tą drogę krzyżową i w jego śmierć i zrozumieć miłość.
Moje wspomnienia, podobnie jak u ojca Mariusza, związane są z tłumem. Zawsze chodziliśmy na Triduum Paschalne do katedry, gdzie trzeba było stać przez kilka godzin. I czasami to było męczące, ale wdzięczna jestem szczególnie mojemu tacie, który nas pilnował, zawsze pilnował, żebyśmy szli. I to, co kiedyś było takim obowiązkiem, czymś, co się robiło, no bo ktoś coś chciał, teraz jest dla mnie źródłem wielu tych przeżyć związanych z naszą wiarą, z tym, kim był Jezus, co dla nas zrobił. I za każdym razem odkrywam coś nowego. I chwała Panu.
Chwała Panu. Drodzy radiosłuchacze, mówiliśmy dzisiaj o świętym Alfonsie Liguori, zwłaszcza w 150. rocznicę ogłoszenia go doktorem Kościoła, a także o Wielkim Tygodniu. Dzieliliśmy się tutaj swoim przeżywaniem tej liturgii, a także tego, czym ona dla nas jest, co dla nas znaczy, jak owocuje. Wiemy, że także i w waszych sercach jest wiele myśli, wspomnień. Życzymy wam, żeby ten czas, który nadchodzi, te parę dni, były rzeczywiście święte. Był czas na to, by się pomodlić, na takim spokoju, także razem z Jezusem przejść tę drogę od męki, śmierci do Jego zmartwychwstania. Zapraszamy was teraz bardzo serdecznie na modlitwę różańcową. Będziemy dzisiaj rozważać tajemnice radosne.